Dziś w odwyku będzie o obcych. Co Biblia mówi o obcych? I co Bóg mówi, że mamy robić z obcymi? Odcinek nie będzie o imigrantach. Akurat teraz jest, co dziś jest? Dziś jest wrzesień 2015 roku. Wszyscy gadają o imigrantach. Ale nie chcę o tym gadać w odwyku, bo to jest temat taki z tych modnych, że dziś jest, za miesiąc już nie będzie o tym pamiętać. A ja chcę gadać o takich rzeczach bardziej uniwersalnych, że powiem coś dziś i to się przyda za 5 lat. Tak samo będzie ważne jak dziś. No więc imigrantów to już wszyscy zapomną, że jacyś byli imigranci, że ich tam miało przyjść do Polski 5 tysięcy, czy 10, czy 2, wszystko jedno, i że wszyscy o tym gadali. No, przestaną gadać, ale to, o czym to zawsze będzie problemem jakimś tam praktycznym, to będzie problem obcych. Obcy to jest gość, który nie jest nasz. I każdy sobie w głowie, no każdy człowiek ma takie odruchowe rozróżnianie na swoich i obcych. No i nie da się tego uniknąć, ani nawet nie ma potrzeby. I to jest zupełnie naturalne, bo naturalną jest rodzina, naturalnym jest przyjaźń i naturalnym jest to, że jednym ludziom się ufa, drugim nie, bo się jednych zna, bo są sąsiadami, bo mieszkają blisko, bo z nimi coś przeżyłeś, a z drugimi nie. I wtedy naturalnie się dzieli świat na tych, co ich znam i na tych, co ich nie znam. Czyli na tych swoich, co do ich ufam, albo mają ze mną coś wspólnego, i obcych. Czyli całą resztę, którym w porównaniu z moimi nie ufam, nie? I którzy są tacy, o nich tam nie dbam, w porównaniu z tymi, o których dbam oczywiście, bo jakoś tam zawsze się o każdego niby dba. No i to jest zagadnienie obcych. Jak traktować obcych? Jak Biblia podchodzi do nieswoich, do obcych? Bo ludzie mają tutaj różne takie przyzwyczajenia, poglądy i w tych dniach, dzisiaj, co tam o tych imigrantach się gada, to właśnie wychodzą te różne podejścia, wychodzi to takie założenia, co sam człowiek sobie robi i jakoś się przejawiają. Głównie się przejawiają tak, że większość strasznie się boi, dużo krzyczy, poemocjonalnie podchodzi i zawsze gdzieś źródłem tego ich podejścia, reakcji jest to, co myślą o obcych. Więc do Biblii przechodząc, w Starym Testamencie, w ogóle o obcych, o kwestii obcych, przybyszów jakichś obcych, albo no nie, tych ludziach w ogóle nie swoich, narodach obcych, nie, jest strasznie dużo, bardzo dużo jest. No już samo określenie naród wybrany robi już ten podział, wprowadza. Z perspektywy Boga patrząc, Żydzi to jest i jego naród, to są swoi, a wszyscy pozostali to są obcy. W chrześcijaństwie z kolei jest trochę inny podział, ale też na tej samej zasadzie. My, czyli swoi, to chrześcijanie, a reszta, czyli tak zwany świat, to obcy są. I w kościołach oczywiście ten podział się uskutecznia i jest bardzo wyraźny ten podział, straszliwie wyraźny, do tego stopnia, że aż zmienia się w izolacjonizm. Czyli się wierzący izolują cały swój styl życia od obcy, od obcości. I jest bardzo niemile widziane czasami już w niektórych takich bardzo daleko idących kościołach, żeby wprowadzać w swój styl życia elementy obcy. Czy na przykład muzykę się słucha wyłącznie chrześcijańską, są chrześcijańskie szkoły i tam się posyła dzieci i gada się wyłącznie z chrześcijanami i w ogóle, bo resztą są obcy i traktuje się ich no właśnie jak obcy. A jak traktować obcych? Najpierw w Starym Testamencie, jak sobie poczytamy, tam są zasady. Biblia się składa z czterech części, w sumie teraz. No, można sobie to dzielić, jak się chce, ale podzielmy sobie na cztery części. Stary Testament trzyczęściowy składa się z prawa, czyli Tory, proroków, czyli Nevi'im po hebrajsku i pozostałych, czyli pisma, Ketuvim. I te trzy części są razem tworzą Stary Testament. Nowy Testament sobie weźmy do kupy na razie. I teraz, w pierwszej części podstawa tego wszystkiego, co jest w Biblii, to jest prawo. No, to jest kawałek historii plus prawo. Pierwszych pięć ksiąg mojżeszowych. I tam się skupmy, co jest powiedziane na temat obcych, bo tam są zapisane zasady Boga. Mniejsza z tym, czy te zasady obowiązują, czy nie. To jest na razie drugorzędne, ale te zasady były dane.
I te zasady odzwierciedlają sposób myślenia Boga. I to jest dla nas istotne. Bo niezależnie od tego, czy my się stwierdzimy, że nie jesteśmy Żydami, to nas to nie dotyczy, czy stwierdzimy, że a, właśnie, że nas dotyczy, bo to przykazania i tak dalej. Wszystko jedno, ale przykazania, których autorem jest Bóg, bezpośrednio pokazują sposób myślenia Boga. I każdy, kto chce, mówi, że chce poznać Boga, już jakby go nie widział. No, czy go widzi jako tam siłę zarządzającą światem, czy architekta kosmosu, czy osobę, czy nie osobę. To zawsze celem jest, żeby poznać tego Boga, tego, co stworzył to wszystko i kręci tym interesem. Nie? No i więc taka uniwersalna postawa każe przyjrzeć się prawu. Jeżeli rzeczywiście ten właśnie Bóg wymyślił to prawo, to pokazuje, czego on od nas chce. Nawet jeżeli nie dokładnie się będziemy stosować, to myśl w tym prawie jest zawarta. Więc odnośnie obcych w prawie, w Starym Testamencie jest tak. Na przykład, jeżeli chodzi o święta Paschy, to było napisane: obcy mieszkaniec albo najemnik nie będzie z niej spożywał. I to jest rozróżnienie między swoimi a obcymi. To rozróżnienie w Starym Testamencie jest. Bóg jak dawał prawo, to dawał je wyłącznie swoim, a nie obcym. Ale, no i to widać na przykład, jak mówię, że Paschy to ma jeść tylko swój, obcy nie ma jeść. To jest obcy, sorry. Ale to się okazuje, jak się przeczyta dokładnie to prawo, że takie rozróżnienie jest bardzo rzadkie w prawie. Natomiast prawie wszystkie inne fragmenty, gdzie jest mowa o obcym, a jest ich wbrew pozorom sporo. Mimo że prawo było dane do swoich tylko, to obcy jest całkiem sporo. Jest na przykład tak to powiedziane. Na przykład o szabacie jest tak. Siódmego dnia jest szabat Pana. Jest sobota Pana, Twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twój komputer, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Szabat obowiązywał zarówno swoich, jak i obcych. Tak wyraźnie to jest napisane wprost, bez żadnego tam, nie trzeba nic interpretować, ani się domyślać. W drugiej księdze Mojżeszowej, 20 rozdział. Dalej, na przykład o jedzeniu krwi jest tak. Ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród nich, czyli mniejszości, imigranci, gdy ktokolwiek więc będzie spożywał jakąkolwiek krew, zwrócę swoje oblicze przeciwko spożywającemu krew i wytracę go spośród jego ludu. Co ciekawe, jest napisane spośród jego ludu, mimo że to jest powiedziane i do Izraelitów, i do obcych, którzy byli z innych ludów. Ale Bóg zrównał jednych i drugich znowu. W przypadku krwi, w przypadku szabatu, co dalej jeszcze? Na przykład tu, przez ogólne, już takie podsumowujące inne prawa. Mówi tak, trzecia księga Mojżeszowa, 18 rozdział. Przestrzegajcie więc moich ustaw i moich praw i nie czyńcie żadnej z tych wszystkich obrzydliwości, ani tubylec, ani obcy przybysz mieszkający pośród was. No, to już jest generalne zrównanie swoich z obcymi. Znaczy, generalnie to te obrzydliwe rzeczy, co ja zakazam robić, to nie będziesz robić ani ty, swój, nasz, mój, z narodu wybranego, ani w ogóle nikt inny. Kto wśród was jest? Nie ma rozróżnienia na swoich i obcych. To jest trochę może dziwne, bo... No, czekajcie, zaraz wam powiem. Ale jeszcze inne fragmenty. Kto bluźni imieniu Pana, poniesie śmierć. Ukamienuje go cały zbór. Zarówno obcy przybysz, jak i krajowiec za bluźnierstwo imieniu Pana poniesie śmierć. To samo. Te same zasady obowiązują swoich i obcych. Póki są pod jurysdykcją tego prawa. Inaczej mówiąc, Bóg niby, znaczy nie niby, naprawdę, zawarł przymierze tylko ze swoimi, odróżnia swojego od obcych, bo na przykład paschy nie może inny jeść niż tylko swój. To mimo to zrównał tych swoich z obcymi właściwie w prawie wszystkich rzeczach. W całym życiu codziennym obowiązuje prawo Boga. Co też pokazuje, że Bóg jakoś to prawo traktuje uniwersalnie, mimo że dał je tylko pewnej grupie, a nie wszystkim. No to może właśnie pokazywać, że to prawo to jest ogólna myśl Boga dotycząca tego, jak w ogóle ludzie powinni żyć, a nie tylko jak eksperymentalnie powinna żyć ta mała grupa ludzi i zobaczymy, jak im pójdzie z tym prawem. Tylko oni, a resztę róbcie, co chcecie. No jakoś tak to nie wygląda z powodu tego, że właśnie obcy mieszkający między Izraelitami mieli to samo myśl. No więc, tak wygląda sytuacja. Dlaczego to jest trochę dziwne i wbrew intuicji? Ano dlatego, że w Polsce Polacy w tym swoim myśleniu bardzo silnie narodowym mają mocne rozróżnienie na swoich i obcych. No, dziś mają, bo kiedyś nie mieli. W pierwszej Rzeczpospolitej, jak to wiecie pewnie, była bardzo duża mieszanka kulturowo-narodowa. Byli muzułmanie w Polsce, przecież bardzo dużo ich było. Zresztą ja pochodzę też podobno od Tatarów, staje się, o ile mi dobrze, o ile się nie mylę, i wszystko zgadza, tak na 100%, to nie wiem, ale prawdopodobnie tak. I to byli przeważnie muzułmanie. Moje przodki, które się osiedliły w Rzeczpospolitej, dostając tutaj szlachectwo ziemię czy coś, byli pewnie muzułmanami. I co? No i nic. No i byli sobie, no to niech sobie byli. I byli to normalni jakoś. Nie było jakichś takich specjalnych kwasów. Zawsze były napięcia, bo to ktoś inny. Ale no nie było tego, co jest dziś. Bo dziś obcy w Polsce jest bardzo obcy. Kiedyś obcy był taki średnio obcy. Taki właśnie mniej więcej jak to w Biblii. Czyli no jest obcy, ale prawa te same się stosuje, traktuje się go tak samo. Tak samo jak i przybysza. No dzisiaj tego podejścia niestety nie ma. Dlaczego niestety? No na przykład dlatego, że chrześcijanie w Polsce, ludzie uważający się za chrześcijan w Polsce, okazuje się, że nie trzymają się ani chrześcijańskiego, ani tego, co jest do chrześcijan kierowane w Biblii, ani nawet tego, co było do Żydów kierowane w Biblii. Nie idą ani za Nowym Testamentem, ani nawet za Starym. Bo przecież to Stary Testament każe zrównywać obcych z tubylcami, traktować ich tak samo, nie robić różnicy. No chyba, że chodzi o jakieś już takie bardzo zaawansowane rzeczy typu Pascha, czy tam inne, czy święta, które dotyczą tylko i wyłącznie no, tych wybranych. Tak. Ale to jest rzadkość. We wszystkich innych rzeczach powinno się traktować no, równo. Jeżeli ktoś uważa się, że jeżeli mówi, że ta Biblia ma dla niego znaczenie i ten Bóg ma, no trzyma się tego Boga, no to niechże się go trzyma i traktuje ludzi tak samo. Przynajmniej nie robi takiej wielkiej różnicy. No dzisiaj w Polsce właśnie różnica się czyni wielką. Mówi się, że no obcy jak się osiedla, to no nie powinno się go traktować tak jak naszego. Czyli tam inne zasady. Nie takie same, tylko inne. No jakieś tam gorsze trochę, a potem za jakiś czas, no to może trochę. No ja nie widzę tego uzasadnienia w Biblii. No wiadomo, no, Polacy to nie jest naród wybrany, chociaż się za taki uważają często, więc no, że to nie jest identyczna sytuacja i niekoniecznie trzeba Biblię przenosić. Ale jeszcze raz mówię, jak ktoś uważa, mówi, że się Biblii, że Biblię szanuje, że się Boga chrześcijańskiego trzyma, no to niech konsekwentnie trzyma się tych wszystkich zasad, a nie tylko tych, które mu się podobają. Ta zasada, że obcego traktujesz tak jak swojego, te same zasady go dotyczą, ta, która jest zawarta w Biblii, jest sprzeczna z typowym podejściem narodowym. Podejście narodowe mówi, że tylko swoim należą się prawa, a obcym nie. Obcy ma być obcy, całkiem obcy. Im bardziej obcy, tym lepiej. A Biblia ma podejście, że no niby jest obcy, ale co z tego? No się traktuj go tak jak każdego innego. Bardzo fajne podejście, mnie się podoba. I przypomnę, to jest starotestamentowe podejście. W trzeciej księdze Mojżeszowej, jeszcze w 19 rozdziale, żeby dokończyć kwestię Starego Testamentu, jest napisane tak. 19 rozdział mówi, jeżeli w waszej ziemi zamieszka z tobą obcy przybysz, nie będziesz go gnębił. Obcy przybysz, który mieszka z wami, niech będzie jak tubylec spośród was samych. No co powiedziałem? Będziesz go miłował jak siebie samego, gdyż i wy byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. To określenia często, które bywa na końcu, ja, Pan, jestem waszym Bogiem, to jest przypomnienie, kto do was mówi. To jest takie przypomnienie, bo to znajdziecie często w prawie, to jest takie mocne przypomnienie, że to ja mówię, ja jestem Bogiem, możecie sobie myśleć, co chcecie, ale ja daję takie przykazanie. No. Ze względu na to, że ja Pan tak mówię, to tak będzie. Bóg to mówi często przy takich trudnych do zaakceptowania przepisach. I to pewnie było jedno z tych, bo to jest trochę nieintuicyjne, to przykazanie. No gdyby było przykazanie intuicyjne, to by nie trzeba się było nad nim rozwodzić specjalnie, albo w ogóle by go nie musiało być. I Bóg, zdając sobie z tego sprawę, podkreśla, tak jest przykazanie i to nie interesuje mnie wasza krytyka, bo ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Dlatego to na końcu jest to podkreślenie, przypomnienie, że do kogo, pamiętajcie, do kogo w ogóle mówicie i co to w ogóle, kto to w ogóle napisał.
No bo wiadomo, że tu człowiek będzie mógł mieć wątpliwości, że a jak to, przybysz? Wtedy Bóg mówi, ja jestem Bogiem. A mówię, a to przepraszam. Więc jeszcze raz tutaj przeczytam. Będziesz go miłował jak siebie samego. Więc jeżeli teraz chcecie się faktycznie trzymać Biblii, to ja zapraszam do tego, żeby traktować, prawda, Syryjczyka, brunatnego, murzyna, łysego, Żyda i każdego innego, kto nie jest nasz, tylko jest obcy, żeby go miłować jak siebie samego. No, więc żadne, jakoś tak nie widzę, żeby ktoś rzucał kamieniami w siebie samego. Nie pamiętam ostatnio, żeby ktoś mówił o sobie samym per brudas, tylko mówi się zawsze o innych brudas. No to ja nie wiem, jak masz miłować siebie samego, tak jak tego faceta, co ma brunatną gębę, to mów o sobie też brudas, co? No to wtedy będzie ten. Albo przestań opowiadać głupoty, że jesteś chrześcijaninem, bo nawet nie łapiesz się na Stary Testament, a co dopiero mówić o Nowym, który jeszcze bardziej przecież te zasady zaostrzył w stronę kochania ludzi, a nie w stronę takiego traktowania ich sprawiedliwie, rzetelnie i tak dalej, ale bez jakiegoś tam, no, bez darowania różnych rzeczy. No. Więc to jest dosyć ważne, nie? Żeby pamiętać, że to jest w Starym Testamencie napisane. Przy okazji ci wszyscy, co mówią, że to był taki straszny Bóg w Starym Testamencie, zawistny, tylko z Żydów, prawda, kochał, a i obcych nie. To jeszcze raz przeczytam. Obcy przybysz, który mieszka z wami, niech będzie jak tubylec wśród was samych. Będziesz go miłował jak siebie samego. A uzasadnienie jest takie. Bo wy też byliście kiedyś obcymi. Mieszkaliście jako obcy w Egipcie i stamtąd was wyciągnąłem. I tu zwrócę uwagę na to. Zwróćcie uwagę, że prawie każdy z nas, albo w ogóle może każdy nawet z nas, właściwie jak każdy z nas, tylko kwestia jest tego, żeby posunąć się dalej w przeszłość. Każdy z nas albo był, albo jest, albo ma tych przodków, którzy byli obcymi, gdzieś tam, emigrowali, gdzieś tam byli. Jeżeli prawdą jest to, że wszyscy pochodzimy od Noego, no to wszyscy jesteśmy emigrantami, oprócz tych, co żyją w okolicach góry Ararat. Bo wszyscy wędrowali sobie i się gdzieś osiedlali. I tam, gdzie się osiedlali, to byli jakiś czas obcy zawsze. Zresztą w tych czasach dzisiaj, no to co drugi przecież gdzieś jeździ, zmienia miejsce zamieszkania, miasto, kraj, ludzi, naród, język. Więc jesteśmy cały czas obcymi, co jakiś czas bywamy. Ja jestem, mieszkam w Krakowie, w Warszawie, w Oświęcimiu, w Lublinie i w jeszcze paru różnych miejscach i tam byłem obcy, no de facto. Że się czułem jak obcy, niespecjalnie. Nie czułem się ani obcy w Odessie, jak mieszkam, ani w Bristolu, jak mieszkam, ani w Warszawie, jak mieszkam. Nie. To wynika już z rzeczy innej, o której powiem za chwilę. Ale traktowanie więc siebie jako obcych, biorąc pod uwagę, że my sami jesteśmy obcy co chwilę, to jest jakąś strasznie zaawansowaną hipokryzją, nie? Albo ślepotą. Nie zauważamy, że albo sami jesteśmy obcy gdzieś, albo nasi rodzice byli, albo dziadkowie byli. No, a jak już sobie tacy zasiedziali strasznie, no to któryś tam przodek i tak był przyjezdny. I był obcy, no. No i co? Już zapomnieliśmy, nie? Jak to jest być obcym. Bóg mówi, że wy byliście obcymi przybyszami, dlatego pamiętajcie, jak to jest być obcym. Problem w tym, że zapomnieliśmy. Polacy jest strasznie emigrujący naród w porównaniu z innymi i zapomnieli o tym nagle, że jak teraz ktoś ma obcy wśród nich być, to dostają świra od razu? Nie wiem, no Polacy są znani z tego, jak kiedyś jechałem sobie w pociągu z Odessy właśnie do Przemyśla i tam gadałem z ruskimi i oni mówią, że Polacy są wszędzie. Już mówili, że są jak trawa. Bardzo mi się spodobało to określenie ich wtedy. I... No bo są, Polacy są jak trawa, wszędzie są. Na Antarktydzie nie są, bo tam nie ma trawy. A może i są, nie wiem. Czy kiedyś będą loty na Księżyc, to się poleci, wylądujemy i tam ktoś mówi dzień dobry, pewnie tak będzie. Polacy są wszędzie i teraz ja teraz nie rozumiem tego zjawiska, że jak tutaj w Polsce jest jakiś obcy, no wszystko jedno w jakiś sposób jest obcy. Może być kulturą, może to być homoseksualista, może być łysy, może być człowiek, co ma, nie wiem, 1,20 m wzrostu, który się wyróżnia, nie jest nasz, bo jest tam, nie wiem, może jest satanistą jest, albo jest madredy, no, proszę bardzo. To się go traktuje jak kogoś wrogiego. Że obcość jest tak wielka, że się już zmienia we wrogość. A tymczasem przecież wszyscy jesteśmy obcymi. Ciągle się gdzieś błąkamy wśród innych dziwnych ludzi. Generalnie. My jako tam ludzie z Polski. Więc dlaczego? Dlaczego My sami wiemy, że nie jesteśmy specjalnie zagrożeniem dla innych, jak jesteśmy wśród innych, ale traktujemy innych, co są wśród nas, jak zagrożenie. Wszyscy jesteśmy ludźmi do cholery, no, przede wszystkim. Więc ta kultura nie jest aż taka straszna, że te różnice, że ta odmienność. A to nam się z obcością kojarzy i dobrze, bo obcość polega na odmienności. Ale dlaczego od razu to ma być zagrożenie? Jakoś takie, dlaczego to jest ta pierwsza cecha obcości, która nam przychodzi do głowy? Obcy to zagrożenie. Mamy mówią dzieciom w Polsce, od obcych nie bierz cukierków, z obcymi nie rozmawiaj, obcymi nie otwieraj nic, w ogóle nie ma, obcych nic, trzymaj się z daleka. Tak jakby każdy, kto jest inny, był zagrożeniem. Z samego faktu, że jest inny. Nie, że jest jakaś podstawa, tylko dlatego, że jest inny. I to mi naprawdę działa na nerwy, bo nie mogę sobie podejść do nikogo na ulicy. Kiedyś, jak ja byłem mały, to nie było tej obcości strasznej. Naprawdę nie było. Że byłem sobie mały i ludzie ze wszystkimi gadali. Dorosły na ulicy z dzieckiem gadał i nikt się specjalnie nie dziwił, nie czepiał i w ogóle nie było problemu. Jak sobie zobaczycie jakieś filmy stare, na przykład było Podróż za jeden uśmiech czy coś, nie? I tam zobaczycie sceny, że są jakieś dwóch dzieci, dwóch chłopaków, czy tam dwóch chyba, podróżuje sobie po Polsce i wszyscy z nim normalnie gadają. No i niby no, obcość jest cały czas. W czasie podróżowania, zwłaszcza jak są dzieci, to wszyscy są obcy dla niego, ale nikt się nie przejmuje. I nie ma tego podejścia, że on jest obcy, nie wolno rozmawiać, dorosły nie rozmawia. No dzisiaj by się nikt nawet nie odważył, żeby wsiąść do pociągu, mając tam 12 lat, ale nie wiem, i podróżować, bo no wszędzie obcy. No to co to obcy? To zło. W rzeczywistości wcale nie jest dzisiaj gorzej, niż było kiedyś. W tamtych czasach, to ja pamiętam, no, zawsze się zdarzy jakieś zboczenie, albo morderca, albo cholera wie co. No zdarzy się, to jest, mówię, łatwiej dostać piorunem na ulicy, niż na coś takiego trafić. Generalnie nie było jakoś takich problemów, że przeciętny człowiek spotkany na ulicy okazał się kimś, kto cię chce skrzywdzić, albo zrobić coś złego, albo okraść, albo coś. I dzisiaj tak samo dokładnie jest. Przeciętny człowiek, z którym jedziesz BlaBlaCarem albo autostopem, nic ci złego nie chce zrobić. Z tego samego powodu, z którego ty nikomu nie chcesz nic złego zrobić, bo nie wiem czemu miałbyś od razu chcieć komuś coś złego zrobić bez powodu. Bo ludzie tacy nie są, że chcą odruchowo coś zrobić złego, jak chodzą i polują. No więc mówię, ta obcość jest niczym nieuzasadniona, to jest tylko w naszych głowach. Irracjonalne. A teraz wracając do Biblii. Hiob. Sprawiedliwy człowiek, nazwany przez Boga sprawiedliwym, chwalony jest pod niebiosa straszliwie. Jest jedna księga napisana o jego głównym problemie życiowym, jaki ma. Miał, kiedy Bóg mu wszystko zabrał, ale nie mógł zrozumieć za co, bo był ewidentnie sprawiedliwy. I to Biblia podkreśla. I ten człowiek opowiadał o sobie, że robił tak. W 31 rozdziale mówi: zaiste, mówi Job, moi domownicy mawiali, któż się nie najadł mięsa u niego? Obcy nie nocował na dworze, przed podróżnymi otwierałem moje drzwi. I tak mówi Job i nikt z nim nie polemizuje. Był właśnie z tego znany. Że przyjmował obcego i się go nie bał i dawał mu, co tam potrzebuje. No i to bardzo fajne podejście. I kojarzy się tutaj od razu ta przypowieść Jezusa o tym Samarytaninie, która nawiasem mówiąc jest dokładnie o tym, o obcości. Pamiętajcie, o co chodziło w tej przypowieści i skąd się wzięła w ogóle ta przypowieść? Bo ktoś kiedyś zapytał Jezusa tak, kto jest... Nie, najpierw gadali o tym, że trzeba miłować bliźniego swego, o tych przykazaniach mówi. Czyli miłować swojego. Bliźni to jest swój. Nie? No tak, to jest mój brat. Inaczej mówiąc, bliźni to jest jakieś staropolskie określenie, ale określa ogólnie coś takiego jak brat. Plus, minus. Ale chodzi o swojego. Chodzi dokładnie, że jest rozróżnienie między bliźni, a nie bliźni. I ten bliźni to jest swój, a nie bliźni to jest obcy. Powinno się przetłumaczyć właściwie bliźniego swego jako swojego. I wtedy by to przykazanie brzmiało: będziesz miłował swojego jak siebie samego. I to brzmi bardzo dobrze. Właściwie i tak to powinno być przetłumaczone. Będziesz miłował swojego jak samego siebie. No i słusznie ktoś mu zadał pytanie, kto to jest swój? Bardzo dobre pytanie. Jezus mu odpowiedział bardzo przewrotną przypowieścią, którego sensu mało kto dochodzi tak naprawdę, bo się skupiamy tylko na tym, żeby trzeba być dobrym człowiekiem, a nie zrozumieliśmy istoty tej przypowieści. Istotą przypowieści jest to, że przyszedł jakiś, powiedzmy, brudas, czy tam inny tam Syryjczyk, przetłumaczając na polskie tą przypowieść. To była taka historia,
że jakiegoś z kim nie pobili jakiegoś faceta i leżał sobie na ulicy. Polacy wszystko. I przychodzi jakiś ksiądz i patrzy, patrzy, leży, a to poszedł, bo nie ma czasu. Przed inny gość mówi, a to policja go weźmie i poszedł i tak dalej. I nagle podszedł jakiś brunatny, prawda, Syryjczyk czy inny, taki ogólnie, wiecie, obcy. I ten obcy go wziął i go nakarmił i w ogóle mu pomógł i poszedł sobie. No. I potem wszystkim Jezus zadaje pytanie, który z tych ludzi był swój? I wszyscy powiedzieli, no ten, to ten brudas, co go nakarmił i w ogóle. I dokładnie o to chodzi. Swój się okazuje, definicje tego, kto jest swój, a kto jest obcy, według Jezusa były kompletnie inne niż według narodowo nastawionych ludzi. Bo i Polacy, i Żydzi w tamtych czasach mieli dokładnie tą samą mentalność, skoncentrowaną na narodowości, na swojości wynikającej z języka, kultury, miejsca urodzenia, krwi. Dokładnie tak jak dzisiaj Polacy przecież. No, dlatego taki Samarytanin w tamtych czasach był tym samym, co jakiś, powiedzmy, Wietnamczyk w Warszawie dzisiaj. Więc taki Wietnamczyk przyszedł i zaczął pomagać gościowi i Jezus powiedział, że ten Wietnamczyk to jest swój, a ten biały, co nie pomógł, nie jest swój, to jest obcy. Więc Jezus w tej przypowieści właśnie ustawia nam, już przeszliśmy niepostrzeżenie do Nowego Testamentu i chrześcijaństwa, Jezus ustawia nowe definicje swojości i obcości. W tej właśnie przypowieści i trzeba by to o tym też pamiętać. Swój to jest ten, kto się zachowuje jak swój, a nie ten, kto jest nominalnie swoim. A obcy, no to analogicznie to jest zupełnie co innego. I gdybyśmy sobie to wzięli do serca, to powinno nam zmienić w ogóle podejście do ludzi i perspektywę. I oceniać ich przestali, powinniśmy ich przestać w ogóle zwracać uwagę na to, czy są biali, mówią po polsku, tylko na to, jak się zachowują. I swój to jest właśnie taki kogoś, kto robi ci dobrze, a nie jest obcy, też tak, kto ci robi źle. Więc jakiś taki sąsiad wredny, który jest złośliwy i nie dba o nikogo innego, nikomu nie pomaga i tak dalej, to nie powinien być traktowany jak swój tylko dlatego, że jest sąsiadem. No to tak wynika z tej przypowieści Jezusa, z tego wytłumaczenia, z tego dziwnego obrazu jego. Swój jest natomiast dowolny inny człowiek, który cię traktuje jak brata. No. I to podejście nowotestamentowe jest w ogóle pomijane dzisiaj strasznie w kościołach chrześcijańskich. Bo dlaczego? Bo istnieje inny podział w Nowym Testamencie. I ten podział jest, no też występuje w Nowym Testamencie i to jest bardziej jakby na to się zwraca uwagę. Jaki to jest podział? No jest podział na chrześcijan, czyli swoich, i niechrześcijan, czyli obcych. Ten podział jest tak bardzo przestrzegany, jest tak istotną sprawą, jak w kwestiach narodowych podział na Polaków i nie Polaków. To tak samo dla chrześcijan, więc przeniesie sobie tą samą mentalność traktowania Wietnamczyka, Syryjczyka i tam innego Francuza jak obcego. Przeniesie sobie tą samą mentalność teraz na chrześcijaństwo. I teraz traktują chrześcijanina jak, tak jak Polak Polaka powinien, to rodak, a nie chrześcijanina jak obcego. Czyli podejrzliwie, czyli no to może nie podejrzliwie, różnie, no podejrzliwie, tak, podejrzliwie, dobrze mówię, dokładnie tak. Podejrzliwie, niekoniecznie wrogo, ale obco, bardzo. Wiesz, z obcymi nie gadaj. I cytuję się tutaj, może i słusznie po części, fragment z drugiego listu do Koryntian, 6 rozdział, chociaż właściwie się to nie cytuje, może, ale powinno się. I tak mówi tutaj tak, na pewno go znacie. Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo co ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jaka jest wspólnota Chrystusa z Belialem? Lub wierzącego z niewiernym? Albo co w końcu łączy świątynię Boga z bożkami? No nic nie łączy. I tam ten fragment, dlaczego ten fragment jest o tyle dziwny, nie, on nie jest dziwny, on jest zupełnie normalny, ale to, co jest dla mnie irytujące, to jest to, że ten fragment używa się w jednym kontekście, prawie zawsze, w kontekście małżeństwa. W kościach się używa. Tymczasem, jak sobie przeczytacie rozdział 6 drugiego listu do Koryntian, to ani razu nie ma w nim wzmianki o kwestiach małżeństwa, ani mężczyzny i kobiety, ani w rozdziale 5 wcześniej, ani w rozdziale 7 później. W ogóle nie ma mowy o małżeństwie w tym fragmencie, nigdzie. A tymczasem ludzie sobie obzdurali, że tutaj jest mowa o tym, żeby sobie nie brać żony niechrześcijanki. No gdzie to tu jest napisane? No gdzie? Bo ja tego nie widzę nigdzie. Mowy nie ma. Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. To jest generalna zasada dotycząca w ogóle życia. Nie małżeństwa, że małżeństwo. To jest tam z wielu, jeden z wielu elementów życia. Bez przesady znowu. Więc to nieprzęganie się właśnie i ten podział, który często jest w Nowym Testamencie pokazany na świat i na wierzących, jest właśnie podstawą tego traktowania obcych jak obcych, ludzi jak obcych. I tutaj się właśnie zwykle zapomina o tym, co Jezus mówił, o tej przypowieści, kto to jest w ogóle swój, a kto to jest w ogóle obcy. Czyli gdyby tą przypowieść powiedzieć jeszcze raz dla ludzi w kościołach, to by się powiedzieć ją w ten sposób, że wzięto do świątkowca, a pobili ludzie, nie? I leży na ulicy. I przeszedł baptysta i mówi: o, zielonoświątkowiec, a no to niech się nim zajmie prezbiter, prawda, naczelny z Katowic, co ja idę, bo nie mam czasu, idę na nabożeństwo modlitewne. A potem przechodzi jakiś inny, na przykład ze zboru wolnych chrześcijan, i mówi: o, zielonoświątkowiec, a to on jest strasznie charyzmatyczny, dobra, to niech się modli, Bóg mu na pewno cudownie go uzdrowi, ha, 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 i proszę. Nie, i tak dalej. A potem przychodzi ateista. I ateista bierze gościa i go umył, tam wyleczył i dał mu jeszcze pić, jeść w ogóle, nie? Tak jak to w Samarytanii zrobił. I sobie ten ateista poszedł. I teraz pytanie, kto był bratem tego zielonoświątkowca pobitego? I teraz jakby tak Jezus zapytał, to by wszyscy powiedzieli: no to ten ateista był bratem. No i właśnie, o to chodzi, nie? Dokładnie ta sama sytuacja jest w kwestii tego, kto jest swój, a kto jest obcy. Jeżeli się teraz to przełoży na myślenie kościelne. Tymczasem póki co ludzie cały czas mają to ustawione myślenie w tych kościołach na obcy i swój, jako że swój to jest wierzący, należący do kościołów, ochrzczony, musi mieć swego pastora i tak dalej, nie? A obcy to jest niewierzący. Więc na przykład jest absolutnie niedopuszczalne, żeby mieć narzeczoną niechrześcijankę w kościołach. Bo obcy, ona jest obca. Nie, to nie jest uzasadnienie, bo nikt tak nie uzasadnia, że się, nie wiem, no jakieś tak merytorycznie, że co, nie da się z nią nic, że ona ma inne organy płciowe niż chrześcijanka, że co, o co tu chodzi? Nie rozmawia, nie, ona się nie uśmiecha, a chrześcijanka się uśmiecha, czy co? Dlaczego nie ma się nie dać? Oczywiście jest powód, i to jest bardzo dobry powód, to na przykład ten list do Koryntian w 6 rozdziale, bo mówi, dlaczego? Nie wprzęgajcie się w jarzmo z niewierzącymi, bo nie będziecie mieli z nimi nic wspólnego. No, co ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością, albo światło z ciemnością? No, no niewiele, nie? O to chodzi. Ale to sobie trzeba pamiętać, że każdy przypadek jest ciutkę inny. Nie każdy niewierzący jest od razu... ma za Boga Beliala, jest niesprawiedliwy, jest od razu ciemnością. No bo nie każdy, nie? Są ludzie gdzieś pomiędzy, są ludzie, co sympatyzują, są ludzie, co myślą o Bogu, a jeszcze nie dojrzali do decyzji. Różni są. Są ludzie, co w końcu mają swoje wyobrażenie Boga i ono jest kompletnie inne niż twoje. I to jest największy problem, bo idziecie w dwie różne strony. Ale tutaj, to co tu jest powiedziane o niewprzęganiu się z niewierzącymi w jedno jarzmo, jest uargumentowane sensownymi argumentami, nie? Sensowne argumenty takie, że ty idziesz w lewo, ona idzie w... czemu ona? On idzie w prawo, ktokolwiek tam inny, więc nie dojdziecie nigdzie razem i będziecie mieli problem. No. Tak jak jedno jarzmo to jest to coś, co się tam wołom na łeb zakłada i one mają iść. Jak jeden wół idzie w lewo, a drugi wół idzie w prawo, no to jak masz ich spiąć razem i dokąd oni dojdą z tym, co tam się ciągną? Więc to jest bardzo rozsądne uzasadnienie. A tymczasem w kościołach tą obcość traktuje, no nie tą obcość, tylko argumentem, żeby na przykład nie brać niewierzącej tam chrześcijanki, nieochrzczonej w naszym zborze albo coś tam, jest taki, że ona jest obca. I to nie ma argumentu, to jest irracjonalne to podejście. I tego się czepiam. Nie wiem, że to jest dobry pomysł od razu sobie brać kogoś, z kim nie masz wspólnego kierunku. To jest głupie. Przecież to jest głupie. Ale argumentowanie, że nie bierz sobie kogoś, bo jest niechrześcijanką i koniec, to jest jeszcze głupsze. Bo to jest, mówię, bazowanie na jakichś etykietach, na przynależnościach, na stereotypach. To jest dokładnie to, ten powód, dla którego Jezus mówił przypowieść o Samarytaninie, żeby uświadomić, kto naprawdę jest swój, a kto naprawdę jest obcy. Więc się skupcie zawsze, jak będziecie mieli do wyboru, by z kimś wchodzić w spółkę,
robić interes, brać współlokatora, szukać sobie narzeczonej albo jakiekolwiek inne tam związki, sobie myślcie o tym praktycznie. Czy światopogląd tego drugiego faceta generalnie idzie w tym samym kierunku co twój, czy idzie w kompletnie inną stronę, bo będą problemy, jak idzie w kompletnie inną stronę. I w ten sposób rozumowanie jest mądre, ale rozumowanie, że bo on nie chodzi do kościoła, to jest głupie, po prostu zwyczajnie tępe. To jest tępe rozumowanie prymitywnego człowieka, który nie chce zrozumieć, jak działa życie, tylko sobie wymyślił w głowie podział i się go trzyma ślepo. Problem ze swoim i obcym właśnie na tym polega, na wprowadzaniu sobie podziału w głowie na ludzi z takich i takich i ślepym trzymaniu się tego uproszczonego świata, bo to jest bardzo wygodne, no podzielić sobie świat na jestem rodziną i wszyscy inni są nieważni, no to super jest wygodne i często możecie to usłyszeć, nie? Że moim obowiązkiem jest bronić, w ogóle obowiązkiem chrześcijanina się mówi ostatnio, jest bronić rodzinę, a wszystkich innych nie. Gdzie to jest w Biblii napisane? Bo ja tego nie widzę. Czy Jezus umierał za swoją rodzinę, czy za wszystkich? Czy nie kazał nam postępować tak samo jak on? No kazał. Jest napisane, że Jezus umarł za nas, jak my byliśmy obcy Jemu. Byliśmy wrogo nastawieni w ogóle do Boga, generalnie jako ludzie. I za nas umarł. No Jezus podchodził do obcych jak do swoich. To jest na argument, to jest najważniejsze właściwie, co powinniśmy wiedzieć z tej części chrześcijańskiej Biblii, z Nowego Testamentu. Podejście chrześcijańskie do obcych jest, powinno być no, takie, jak i Jezus miał podejście do obcych. No więc jak Jezus traktował obcych? No Jezus nie traktował obcych jak obcych, w ogóle nie tak. No gadał z Samarytanką, nie dość, że z kobietą, to jeszcze z innej kultury, z obcą. Z drugiej strony była sytuacja, kiedy Jezus raz powiedział, przyszła do niego jakaś Fenicjanka, zdaje się, czy obca już kompletnie, w ogóle cudzoziemka i ten. I mówi, ej, uzdrow mi coś tam, córkę, czy nie, czy kogoś tam, nie pamiętam, czy tego. Przyszła po uzdrowienie, a on mówi, niedobrze jest psom rzucać to, co jest dla dzieci. Czy obraził ją w ogóle. Nie wiem, czy ją obraził, bo tak uważa, czy że chciał wypróbować jej reakcję. I raczej to drugie, bo jej odpowiedź jest zacytowana i ona pokazała, jaki ma sposób myślenia. Jezus powiedział, żeby został posłany tylko do swoich, do Żydów, bo to prawda, on został posłany tylko do Żydów, ale no, nie, jego działalność nie dotyczyła tylko Żydów. No i zresztą na tym przykładzie widać i na wielu innych też, naprawdę. Ale przede wszystkim rzeczywiście chodzi między swoimi, między swoim narodem i tak dalej, głównie i ich ustrawia i w ogóle. Ale przyszła wtedy ta obca do niego i on mówi, sorry, jesteś obca i jesteś gorsza. Co ty na to? Więc się nie uzdrowię, co ty na to? A ona na to mówi tak, jestem obca, jestem gorsza, ale gorszemu też tam trochę okruchów spadnie. No. Więc ona przyjęła tą postawę pokory i zrezygnowania ze swojej jakiejś dumy narodowej i w ogóle z dumy. I jak Jezus zobaczył tą postawę, to powiedział, idź i tam, gdzie jesteś zdrowa. I spoko, uzdrowił ją. I to nie był jedyny przypadek. Był jeszcze przypadek przecież tego Rzymianina. Rzymianin to już nie dość, że obcy, to jeszcze wróg. Totalny, autentyczny wróg, jak normalnie hitlerowiec w czasie okupacji w Warszawie. Nie? I przychodzi taki hitlerowiec i mówi, uzdrów mi sługę w ogóle. A Jezus jakoś nie protestował. Nie mówił, że jesteś obcy i w ogóle wrogiem, czego chcesz. Powiedział wtedy, że dobra, przyjdę do domu i go uzdrowię. Co ty na to? Jezus ciągle, jak przychodził do ludzi, to ich, coś do nich mówił i czekał na ich reakcję. I to takie było zawsze, co ty na to? No, że go nie mówił, co ty na to? Tylko mówił coś, co musiał wywołać ich reakcję i chciał usłyszeć ich reakcję. No tak to widać, jak on rozmawia z tymi ludźmi przed uzdrowieniami. Często tak robił. I do tego setnika mówił, tak, przyjdę i go uzdrowię. A setnik mówi, nie przychodź, tylko powiedz, wydaj rozkaz, bo ja się znam na rozkazach, ja też jestem z wojska i wystarczy rozkaz. Wystarczy słowo, będzie uzdrowiony ten sługa. A Jezus go pochwalił, mimo że to był cały czas obcy. Pochwalił go, że miał tak dużo wiary, że takiej wiary nie widział nad Izraelu, czyli u swoich, bo on też zdawał sobie sprawę z tego podziału na swoich i obcy. I mówi, w całym Izraelu nie widziałem takiej wiary, i go uzdrowił. Słowem też. Powiedział, że jest zdrowy i rzeczywiście wyszło. No więc to był obcy. To były przypadki, kiedy Jezus traktował obcych, pamiętając, że są obcy, ale traktował ich normalnie. No nie odpychał. Tak naprawdę nie ma żadnego przypadku, że przyszedł do niego ktoś spoza Izraela, a jemu odmówił.
od uzdrowienia, czy nie chciał z nim gadać, czy traktował go jak obcego, ani tą kobietę przy studni, Samarytankę, która była pogardliwie traktowana, ani Rzymianina obcego jeszcze wroga, ani tą Fenicjankę, czy tam Syrofenicjankę, w Syrii też on właśnie, też. Wszystkich załatwił, ale dotknął zawsze wtedy kwestii i to i tutaj, w tej przypowieści o Samarytaninie, dotykał kwestii swojości i obcości. To była ważna sprawa. Dla Jezusa ewidentnie nie była wcale taka ważna. On ją jakby lekceważył z tej postawy wynika jego i specjalnie nie przywiązywał dużej wagi. Zresztą no, cały sens tego, co zrobił, był taki, żeby zlikwidować granice. Jak jest powiedziane w Nowym Testamencie, w liście którymś, że jest opisane chrześcijaństwo tak, że teraz nie ma już Żyda i Greka, nie ma już tam Żyda i Goja, nie? Nie ma kobiety, mężczyzny, nie ma podziału na swoich i obcych w chrześcijaństwie. W Jezusie, tak powiedział. W chrześcijaństwie nie ma tego podziału. Jeżeli chodzi o dostęp do Boga, wszyscy zostali swoimi. Jedyna różnica jest już tylko taka, że ktoś albo ma Jezusa, albo nie ma Jezusa, albo w Niego wierzy, albo nie wierzy, albo jest po stronie Boga, albo jest na zewnątrz. I ten podział tylko już został w chrześcijaństwie. Ale podział na jakiś narodowy, na obcych, na przykład na Żydów swoich i na gojów nie swoich, na Żydów swoich i na Samarytan, Żydów czy innych, nie Żydów, tylko Rzymian, no on nie miał, ten przecież nie ma już znaczenia, nie miał sensu, więc w działalności Jezusa to widać, że on się, no nie mógł się przejmować tym, skoro to, co zrobił, zrównywało wszystkich. I zrównało do dzisiaj, tak jak to dzisiaj obserwujemy, jak są chrześcijanie, to łączy ich braterstwo, takie faktyczne, nie takie, że mówią sobie bracie i na tym koniec, tylko na autentyczne braterstwo, taka miłość do siebie, wzajemne zrozumienie, przenosi się między barierami języków i granic, państw, kultur. Przenosi się. Ja widziałem, byłem kiedyś na takich spotkaniach, na nabożeństwie raz w Tarnowie, akurat się tak zdarzyło, że byli ludzie ze wszystkich kontynentów świata, oprócz Antarktydy. Byli ze wszystkich miejsc. I każdy śpiewał w swoim języku, była jakaś piosenka, każdy w swoim języku śpiewał. I oni, jak patrzyłem sobie po tych ludziach i widziałem taką więź i kontakt, takie zrozumienie z nimi czułem cały czas. I oni też. Taką zgodność jakąś, jakiej nie mam z przeciętnym tutaj sąsiadem. Właściwie z żadnym nie mam takiej. Więc jest autentyczna swojość wśród chrześcijan. I ten podział na swoich i świat i chrześcijan, no on istnieje. On będzie istnieć i już. Pytanie tylko, jak traktować tych obcych w chrześcijaństwie, obcych. No więc, jak już powiedziałem, to podsumuję już teraz tylko dwie odpowiedzi. Pierwsza krótka. Traktować tak, jak Jezus traktował. Koniec tematu. A druga, to z pierwszego listu Piotra, drugi rozdział, 17, werset mówi tak ogólnie. Generalnie, wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, do tego się to sprowadza. Jezus mówił, żeby kochać wrogów też, więc wszystkich szanować, ale kochać też. Stary Testament, przypomnę, kazał obcych przybyszów ziemi kochać tak jak siebie samego, tak samo jak swoich. Jezus umarł nie tylko za swoich, tylko za obcych i generalnie cała Biblia, co się trudno zresztą dziwić, zrównuje jakoś ludzi i ten podział na swoich i obcych, mimo że on jest naturalną częścią życia, zawsze będzie, nie ma co udawać, że nie ma, że nie rozróżniamy między członkiem rodziny a kimś obcym, że na przykład jak mamy spotkanie chrześcijańskie, to jak przychodzi ktoś, kto jest pierwszy raz, to go traktujemy tak samo jak gościa, którego już znamy od 14 miesięcy. No, inaczej go traktujemy, nie? Ale trzeba to w sobie też zmieniać, nauczyć się nie widzieć w ludziach obcych, tylko widzieć w nich braci, znaczy tam braci od razu górnolotne, naszych widzieć, swoich widzieć, no takich jakby, no tak jak rodzeństwo trochę, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, nie? Wszyscy jesteśmy dość podobni jednak w swoich potrzebach, dążeniach, lękach i tak dalej i nie jest tak trudno się zrozumieć wcale. Różnice kulturowe zawsze są jakimś problemem i zawsze ktoś tam wnoszą taką obcość, no ale generalnie są ważniejsze rzeczy, bardziej fundamentalne, które nas łączą i powinniśmy pozwolić, żeby te rzeczy bardziej fundamentalne w człowieku, na przykład potrzebę miłości, bycia kochanym i kochania innych ludzi, potrzebę dbania o innych, potrzebę szukania sensu życia, spełnienia, samorealizacji, zaspokojenia głodu fizycznego, umycia się i w ogóle wszystkie ludzkie takie rzeczy, one, pozwólmy, żeby one nas łączyły z innymi ludźmi bardziej niż te rzeczy, które nas oddzielają od tych ludzi, czyli na przykład kulturowe rzeczy, różnice języka, wychowania i inne takie rzeczy. Bo myślę, że te bardziej fundamentalne są zwyczajnie ważniejsze. Dlatego powinniśmy, dlatego ten obcy, którego widzisz, tak naprawdę w większej części jest swój niż jest obcy. O to mi chodzi, że każdy jest trochę swój, a trochę obcy. Każdy na ulicy. No jest trochę swój, no bo to jednak człowiek. Urodził się, umiera, miał mamę, miał tatę, może nie znał, może nie wiadomo, kim był, nie ważne, ale miał, nie? Może był z próbówki, ale też miał tatę. No. A i tak samo ma żołądek i cierpi głód i się cieszy i opowiada sobie kawały i tak dalej, nie? No, więc mówię, w tej części jest swój. Jest taki jak ty. Generalnie, mniej więcej. A przynajmniej możesz go zrozumieć i poczuć z nim relację, więź, nie? Na podstawie wspólnych tych właśnie ludzkich rzeczy. A po tej części, w tej części jest obcy, której nie rozumiesz. Nie rozumiesz jego zachowań, priorytetów życiowych i tak dalej. Okej. No ale która część jest większa? No według mnie zawsze ta ludzka jest większa. I myślę, to podejście uniwersalne już, bo to nie jest oparte już o Biblię, tylko o zwykłą obserwację ludzką teraz, uniwersalną w każdej kulturze, w każdym, no w zasadzie zawsze sprawdza, po prostu, że to podejście nam wystarczy, jak się ze mną zgadzacie, to jednak się wszyscy zgodzili, to by nam było o wiele fajniej. Przestalibyśmy się tak bać i byśmy się więcej uśmiechali do siebie nawzajem, bo byśmy pamiętali, że jesteśmy w większej części swoi niż obcy, nie? I chyba byśmy dobrze na tym wyszli, bo poglądy zgodne z rzeczywistością ogólnie się na nich zawsze lepiej wychodzi niż na poglądach sprzecznych z rzeczywistością, niepasujących, zakłamujących tą rzeczywistość. A rzeczywistość jest taka, że nie jesteśmy tacy znowu strasznie obcy z innymi, jak nam się wydaje. I to koniec. No dzisiaj przyjdźcie w środę pogadać na żywo o tych sprawach albo innych o 8 na www.odwyk.com na godzinkę. Co tydzień jest. Jak się Wam podoba temat albo to, co mówię, no to hej, puśćcie wiadomość, informacje po innych, niech też posłuchają inni ludzie. Może się to spodoba, taka forma pogadania. Ja wiem, że to nie jest szybki filmik na YouTube, ale no, nie jest aż takie nudne, nie? Chyba to, co mówię. Daję do myślenia. Mam nadzieję, no mi daje. No, dawało, bo już się przemyślałem, teraz się dzielę. Dobra, i piszcie komentarze, co o tym myślisz. Na www.odwyk.com. Mówił Martin Lechowicz, cześć.